Gość Radia Merkury.
Jest to spotkanie dla nas wszystkich, jak sądzę, niezwykle ważne. Po pierwsze dlatego, że każde spotkanie z Panią jest świętem, niepowtarzalnymi chwilami, które można spędzić z artystą wyjątkowym. W tym roku właśnie w maju mija 20 lat od pamiętnej produkcji Semiramidy Rossiniego 28
Niemożliwe.
Maja.
Możliwe.
20. 28 maja, 20 lat temu, pani Ewa Podleś zrobiła tak nadzwyczajny prezent Poznaniowi i Polsce. I on był tak nadzwyczajny, że niewielu się zorientowało, że on jest nadzwyczajny. No, dosyć tego gadulstwa z mojej strony, chociaż chętnie bym jeszcze pomówił.
Bardzo proszę. Im więcej pan więcej wie na mój temat niż ja sama o sobie, naprawdę.
Znaczy coś w tym jest.
A poza tym ja jestem po 3-godzinnej próbie, kiedy naprawdę 3 godziny stałam i śpiewałam pełnym głosem, żeby orkiestra i dyrygent pojęli, o co mnie chodzi. Więc jestem naprawdę zmęczona, ponieważ mówi się non parlare prima di cantare, czyli nie mówić przed śpiewaniem, a śpiewanie mnie niestety czeka. Także starałam się oszczędzać głos.
Ja myślę,
udzielam go panu.
Dziękuję. Dzisiaj mamy tę wolnościową okazję. Ja chciałbym powiedzieć, czy zapytać panią o coś takiego, co mnie zawsze niepokoi, jeśli chodzi o artystę, każdego, a szczególnie mnie intryguje i fascynuje, jeśli chodzi o artystów niezwykłych, tych, którzy są praktycznie rzecz biorąc nieporównywalni z niczym i z nikim innym. Pani jest artystą nieporównywalną. Porównywalnie pani do Merlin Horn jest dla pani uwłaczające. Jak pani widzi granice wolności artysty? Co artyście wolno? Jak bardzo jest on ograniczony dziełem, a jak bardzo jest on przez to dzieło otwierany do własnej interpretacji? Ja pamiętam słynne słowa Marii Callas, która mówiła: nie trzeba za dużo się zastanawiać. Kompozytor już wybrał wszystko to, co powinno się w muzyce, co powinno się w geście, we frazie. Operujemy czasem muzycznym, a jest pani wielką, wielką specjalistką od czasu muzycznego. Kiedy staje pani naprzeciwko dzieła, na ile pani wobec tego dzieła jest wyznawcą, na ile stawia mu pani czoła, na ile pani z nim dialoguje, rozmawia, czy ma pani poczucie takich granic swojej interpretacji, czy nie?
Mnie się wydaje, że zapis nutowy, no może będę mówiła o tym, na czym się znam, to znaczy o operze, ale to dotyczy właściwie również interpretacji tekstów mówionych. Ale powiedzmy, zapis nutowy, według mnie, może się mylę, jest to wyłącznie propozycja. To znaczy, no trzeba to jakoś zapisać, żeby ktoś to mógł jakoś odczytać. I teraz w zależności od jego talentu wykreować tą propozycję. I dlatego niby czasami taka sama aria, umpampa, umpampa. Każdy, mimo że wszyscy mamy ten sam zapis, te same słowa, ten sam rytm, interpretacja zależy nie od kompozytora, tylko od wykonawcy, od tego, co wykonawca ma do powiedzenia.
Oh,
Jestem wolna, staram się być wolna, niestety nie zawsze mi się to udaje, bo w końcu na czym polega problem wykonawcy, na przykład problem śpiewaka w operze czy na estradzie, filharmonii. Ja jednak muszę znaleźć jakiś kompromis z dyrygentem. Ja nie śpiewam z orkiestrą, ja śpiewam z dyrygentem. I na ile nam się uda porozumieć, na tyle to wykonanie będzie strawne, będzie akceptowalne również przeze mnie. Niestety nie zawsze mogę się dogadać z dyrygentem, ponieważ no nie zawsze dyrygenci odczuwają tą samą muzykę tak samo jak ja. A dyrygenci mają to do siebie, że chcą sobie porządzić, podyrygować i niestety, tak jak ja to mówię zresztą również z moim mężem, 99% dyrygentów, właściwie pianistów, tych tak zwanych akompaniatorów, to są ludzie spętani kreską taktową. To znaczy wyjść poza schemat raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie są w stanie. Nie są w stanie zrozumieć rubata. Nie są w stanie zrozumieć, że raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, że to może być absolutnie ruchome. W zależności od czego? Przede wszystkim, moim zdaniem, w zależności od tekstu. Ponieważ to śpiewak ma tekst, i oczywiście no, frazę, melodię, którą prowadzi. Natomiast cała reszta to jest to element wtórujący. Czyli na scenie operowej czy estradzie śpiewak jest tak jakby najważniejszy, bo prowadzi melodię, kreuje dramat, kreuje teatr. I jeśli cokolwiek mi w tym przeszkadza, a przeszkadza zwykle dyrygent, to ja przestaję być wolna. Bo ja niestety mogę oczywiście zerwać po próbie i powiedzieć nie, wyjeżdżam, nie będę z panem śpiewać, no ale to przecież nie o to chodzi, więc jeśli ja będę próbowała pokazać, że on jest obok i nie ze mną, że tu ja mam zupełnie inne wyobrażenie na ten temat, to dostaniemy recenzję, że artystka nie była razem z dyrygentem, nie, że dyrygent nie był razem z artystką i że to na ogół jest moja wina, znaczy wina śpiewaka, że się nie zgadza z ręką dyrygenta. I to jest ten problem, to jest ograniczenie mojej wolności. Dlatego przypomina mi się, że na przykład Pavarotti występował z takim sobie bardzo przeciętnym dyrygentem, ale był to dyrygent, który może nie kreował czegoś wielkiego, bo mnie nie jest potrzebny już w tej chwili. Już na tyle dojrzałam, że już mnie kreator nie jest potrzebny. Mi jest potrzebny ktoś, kto mi nie będzie przeszkadzał na tej scenie. I ja podejrzewam, że właśnie dlatego on brał tego dyrygenta, który znał każdy jego oddech, każdy jego niuans, każde tempo. On nie musiał jego słuchać. On wiedział, kiedy on zaśpiewa daną nutę. I po prostu z nim był. Bo wiadomo, że jeśli dyrygent słucha, a to już jest za późno. On musi wiedzieć, gdzie ma być ze mną, gdzie ma przyspieszyć, gdzie ma zwolnić, gdzie ma poczekać, gdzie ma zrobić oddech, ponieważ ja się uduszę, lub gdzie ma zrobić oddech interpretacyjny, ponieważ ja uważam, że tam powinna być pauza. I teraz wracając do wypowiedzi Kalla, która powiedziała, że wszystko jest napisane. Dla mnie jest to tylko propozycja, ale można wiele zmienić, można zmienić oddechy, można zmienić przecinki, można zmienić tempo. Dużo rzeczy można zmienić w zależności od własnej potrzeby interpretacji, byleby pozostać tak jakby w stylu, byleby pozostać w sumie w zgodzie z propozycją kompozytora i byleby się nie ośmieszyć. Po prostu wiadomo, że nie można wypaść absolutnie z jakiegoś tempa. Tri de la vampa, prawda? Jest to głupie. Tak samo, zresztą to dotyczy, za przeproszeniem, reżyserów, którzy po prostu w niektórych swoich pomysłach są po prostu śmieszni, nie respektują właśnie dzieła, nie respektują opery, nie mają pojęcia, że nie wszystko da się wszędzie wystawić, w każdej epoce, że na przykład muzyka Glucka nie pasuje do współczesnego apartamentu. To razem nie gra. Ja nie jestem przeciwnikiem współczesnych inscenizacji, wręcz przeciwnie. Można wykorzystać współczesne środki, bo mamy zupełnie inne materiały, mamy możliwości techniczne, mamy latające sceny, mamy inne oświetlenie, mamy projektory, mamy inny rodzaj materiałów. Nie muszę już w wielkim futrze 40-kilowym występować. To futro może wyglądać tak samo, a ważyć pół kilo. Powiedzmy, mamy inne możliwości, można pokazać spektakl w sposób nowoczesny, a jednocześnie być wiernym czasowi akcji i miejscu akcji, w jakim się to znajduje. Tak jak na przykład wspaniale nowoczesne dzieło zrobił Pierluigi Pizzi, którym ja występowałam, Samson i Dalila. Absolutnie wskroś nowoczesne, a jednocześnie tak fantastycznie tradycyjne. Wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, kto jest kto, mieliśmy kostiumy. Wszystko było fenomenalnie, ponieważ jest to niezwykle inteligentny człowiek, niezwykle inteligentny realizator, który ma w głowie konstrukcję, nie tylko reżyserię, nie tylko ruch, ale również światło, obraz, kolor, dekoracje, i to wszystko fantastycznie razem współgra i robi piorunujące wrażenie. Natomiast inne inscenizacje są po prostu groteskowe i no i cóż, wtedy jest źle. To nie są żadne czary-mary, naprawdę. Kiedy słyszę nieraz, zerknę na jakieś masterklasy, ktoś tam wypowiada gdzieś, wyobraź sobie teraz łany falujących zbóż. Nie ma żadnych łanów, nic sobie nie wyobrażać. Po prostu trzeba realizować tekst. To jest szalenie ważne. To są czysto techniczne sprawy, naprawdę. Wytrzymywać nuty. wytrzymywać czas między frazami, nie wchodzić z jedną frazą na drugą. Coś się tam skończyło, już leci następne. Najpierw coś kończę i zaczynam nowe. Celebrować słowo, celebrować spółgłoski, właśnie wytrzymywać długie nuty, nie uciekać z nich, bo to nam właśnie skraca czas, skraca dramat. Ja nie widzę falujących zbóż przed oczami. Ja po prostu kontroluję tekst, słowo. Ja wiem, co chcę podkreślić. Jeśli coś chcę podkreślić, to nie powiem podkreślić, tylko podkreślić. Na to mi potrzeba czasu, właśnie na to mi potrzeba tego rubata. I tłumaczę człowiekowi, bądź ze słowem. To jest ważne, nie wchodź mi przed słowem, ani nie wchodź mi za słowem, ponieważ to osłabia mój przekaz. Jeśli akord nie jest tam, gdzie powinien bum być ze mną, a jest albo bum i ja zaczynam, albo jest ja zaczynam, a bum. To jest nie o czasie i to jest największy problem, że ludzie w tej chwili, muzycy, nie rozumieją czasu. Właśnie dlatego, że są spętani kreską taktową. Im się wydaje, że to jest jakiś nakaz. Przykaz. Są właściwie prawie, że gotowi czasami. Ja mówię, no jeszcze postaw sobie, mówię, ten metronom. Niech ci tu lata i będziemy według metronomu śpiewać. Przecież to jest niemożliwe. To jest wyzucie właśnie frazy z dramatu. Bo dramat się tworzy czasem, milczeniem, oddechem, zawieszeniem, spółgłoską. Samogłoską, którą trzeba wytrzymać odpowiednio. I to jest cała tajemnica, to są żadne czary-mary. I tego ja razem ze swoim mężem uczę na kursach, które dajemy od czasu do czasu, jak mi pozwala czas. Właśnie wszyscy przychodzą i myślą, że może ja mam jakąś złotą receptę. Zrób o, i już będziesz w Laskali śpiewać. Nie ma czegoś takiego. Po prostu pokazuje błędy. Zobacz, co robisz. Każe tłumaczyć teksty, żeby rozumiał, o czym śpiewa. Żeby nie było, o, coś o miłości. Nie o miłości. Każdy wyraz. Jeśli nie znasz języka, to przygotuj sobie dokładne tłumaczenie tekstu. Każdy wyraz trzeba wiedzieć. Trzeba rozumieć, co w frazie, do jakiego wyrazu dążymy, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, żeby die Welt, żeby nie było die Welt, tylko die Welt, żeby wiadomo było, co jest ważne, co jest mniej ważne. Ludzie tak stają i mówią, ale to tylko tyle. Ja mówię, to aż tyle. Niech się pan tego nauczy. Proszę respektować wszystkie pauzy, wszystkie oddechy, nie śpieszyć się, nie dyrygować, nie tupać sobie nogą, żeby było równo. Nie ma być równo, ma być pięknie. I to jest to, czym ja się posługuję. Łanów nie widzę. to 20 lat właściwie, to tak jakby wczoraj ta Semiramida. Muszę Państwu powiedzieć, że ja tą Semiramidę śpiewałam wielokrotnie w różnych miejscach świata i muszę powiedzieć, że ta Semiramida poznańska, Santiago Mineco i Giovanniego Pampiglione, właśnie taka z nowoczesnymi środkami wyrazu, a jednocześnie taka w takim tradycyjnym pokazaniu, jakieś przełamanie tradycji i nowoczesności, była tak piękna i tak poruszająca. Właśnie tam wszystko było fenomenalne. Była to najpiękniejsza Semiramida, jaką kiedykolwiek w życiu śpiewałam. I jestem szczęśliwa i zawsze będę pamiętać te cudowne kostiumy, te oszczędnościowe dekoracje, które jednocześnie były bogate, piękne, no fenomenalne. Że tak powiem, zniszczyć, zaprzepaścić takie wydarzenia artystyczne, to po prostu grzech.
Nie wierzę, że pani przestała kochać Rossiniego. Był czas, kiedy rzeczywiście pokazała pani chyba jako jedyna śpiewaczka na świecie całość złożoności rossiniowskiej frazy i tego, co się z tym wiąże. Ja pamiętam po Semiramidzie pani Maria Fołtyn powiedziała, że to, co było u pani najbardziej fascynujące, poza umiejętnością techniczną i pełną swobodą, to było to, że każdy dźwięk był prawdziwie ludzki. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili buduje pani repertuar, co dla pani jest ważne, jak pani wybiera dzieła. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że będzie pani śpiewać w Ariadnie Haydna, byłem trochę zdziwiony, ale kiedy usłyszałem pani wykonanie w Kiloni pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, to zrozumiałem, jak fascynująca jest ta muzyka, ten ciągły recytatyw, który tam przez kilkadziesiąt minut, 20 czy 30 minut się ciągnie i który nie jest nudny, który jest fascynujący, ludzki i prawdziwy. Czy zechciałaby pani trochę o tym repertuarze najnowszym?
Oczywiście, no wtedy, kiedy byłam młoda i piękna i kiedy mogłam śpiewać młode amantki i młodych amantów, to robiłam w sposób jakby naturalny. Byłam do tego predestynowana. Miałam niesamowite możliwości techniczne, to znaczy ogromną rozpiętość skali, biegłość techniczną, te tak zwane koloratury. Więc wykorzystywałam to, bo wszyscy na to czekali. I jednocześnie starałam się jakoś tak właśnie uczłowieczyć te odczłowieczone role rossiniowskie, które właściwie miały pokazywać wyłącznie biegłość techniczną. Sztuka dla sztuki, to znaczy o teraz ja pokażę. A ja starałam się każdy pasaż, każdą kadencję uzasadnić dramaturgicznie, że jeżeli szybciej czy lżej, to jest to rodzaj radości, jeżeli bardziej dramatycznie, no to jest to jakaś tragedia się dzieje. Jeśli dopisywałam kadencje i ornamenty do tych arii rossiniowskich, to zawsze nie tylko po to, żeby się popisać. Oczywiście, że tak, jeżeli ja miałam i góry, i doły, to je pokazywałam. Natomiast najważniejszym, że tak powiem, motywem w moich kadencjach był dramat. To nie mogła być kadencja oderwana od dramatu danej arii, tylko dla samego popisu. Teraz ja Państwu pokażę, co ja potrafię. Nie, to musiało być absolutnie powiązane z dramatem. Thank you. z wiekiem, powiedzmy sobie szczerze, ja już nie bardzo jestem 16-letnia Rozyna, także w sposób naturalny musiałam zmienić program. W sposób naturalny, ponieważ kiedy byłam młoda, śpiewałam to, co mogłam śpiewać. Nie porywałam się wtedy na śpiewanie Erdy, Wagnerze czy Azuceny Verdiego, chociaż proponowano mi ją 30 lat temu, kiedy zaśpiewałam arię Rozyny. To mi nagle zaproponowano oszalałą, starą cygankę Azucenę. Więc powiedziałam, ludzie, być może ja to zaśpiewam, daj Boże, za 30 lat, może, ale na pewno nie teraz. No i tak się złożyło, ponieważ zawsze przestrzegałam BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Śpiewałam od samego początku tylko to, do czego się akurat w danym momencie nadawałam, czemu mogłam sprostać. Oczywiście, że mogłam zaśpiewać wtedy Azucenę, ale jakaż to była Azucena? To nie ten kolor głosu, nie ten dramat, nie ten wolumen. Nie to, to w ogóle, jak ja to mówię, można było zaśpiewać dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Także ja bardzo ostrożnie dobierałam sobie repertuar. Przez to, dzięki temu, dobrnęłam w dobrej formie do dzisiaj i mogłam przestawić się w sposób naturalny na repertuar, którego przedtem nie dotykałam. Czyli chociażby właśnie na tą Azucenę, czy jakieś tam elektry. Czyli teraz już nie śpiewam młodych amantek i amantów, śpiewam stare wiedźmy, jakieś oszalałe właśnie typu Erda, Azucena, Madame d'Altier, no nie wiem, Clitamnestra, Contessa i taki tabun starych bab. Ale wychodzi mi to całkiem przyzwoicie, ponieważ na ogół za te stare baby biorą się już bardzo przejrzałe panie. To znaczy, że może być może one mają doświadczenie muzyczne, sceniczne i lata świetności za sobą, ale jest to po prostu już słyszy się zużycie i to spore zużycie. Bo nie wystarczy wyjść do kontesy w damie pikowej i zaśpiewać. To nie o to chodzi. To trzeba stworzyć pozór starości, ale jednocześnie trzeba to zaśpiewać jednak pięknie i jakimś normalnym głosem, nie zmęczonym, trzęsącym się na granicy, że tak powiem, słyszalności. Więc ja jestem jeszcze na tym etapie, że właśnie mogę śpiewać te staruchy różne w sposób no, bardzo przyzwoity. No i myślę, że to właśnie jest dobry moment. Dzięki Bogu mogłam się na coś przerzucić. Miałam ten zapas, z którego teraz mogę czerpać. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ odkryłam repertuar, który mnie, mogę powiedzieć już teraz po Rossinim, przepraszam panie dyrektorze, ale bardziej pociąga niż Rossini. Ponieważ jak śpiewam taką elektrę, taką Clitamnestrę, gdzie każde słowo jest na wagę złota, kiedy właściwie można kreować scenę każdym słowem. Ich habe keine gute Nächte. To można przecież aż się zatrząść. Natomiast jak się powtarza 300 razy andiamo prestaltavola, andiamo prestaltavola, andiamo prestaltavola, andiamo, ile można? To się staje nudne. Ja starałam się to robić nie nudno, ale jednak odkryłam zupełnie inną paletę w tej chwili, właśnie taką bliższą mnie, bliższą temu prawdziwemu dramatowi, bo w sumie ja jestem tragiczką. A zawsze musiałam śpiewać tam takie dyrdymałki. Natomiast ja jednak wolę te partie dramatyczne. Lubię umierać na scenie. Scherzo e bevo di vino d'insoni, che si non bevo d'oro d'insieme. Scherzo e bevo d'oro d'insoni, che si non bevo d'oro d'insieme.
Sformułowanie dotyczące Samsona i Dalili to była produkcja francuska i w tej Francji Państwo właściwie chcieli zapuścić korzenie, a jednak przyszła Polska. Czy ten 4 czerwca miał jakiś wpływ na tę decyzję?
No, oczywiście decyzja była daleko potem wyjazdu i powrotu, natomiast nas troszkę zmusił do wyjazdu sytuacja w kraju, gdzie rzeczywiście nic nie można było dostać, nic nie można było kupić. Miałam problemy z wyjazdami, nie mogłam być tam, gdzie powinnam być, żeby coś w życiu osiągnąć, znaczy, żeby się przede wszystkim przedstawić i pokazać gdziekolwiek indziej. Także mnie mój impresario powiedział sobie, przeprowadźcie się, chociaż na trochę, bo stąd ci będzie o wiele prościej wyjechać, gdzieś się pokazać, audycje, przesłuchania. Więc żeśmy z tego skorzystali, zwłaszcza właśnie, że było no już bardzo źle, jak mąż przestawał całe noce, żeby bak benzyny nabrać, a tu w sklepie tylko ocet i musztarda. No to stwierdziliśmy, że być może spróbujmy, choć na chwilę zobaczymy, jak to pójdzie. No i wtedy, kiedy się wszystko zmieniło, kiedy mur upadł, mąż pierwszy pojechał do Polski i mówi, słuchaj, to jest inny kraj. Tak samo jak tu. Teraz trzeba mieć tylko pieniądze. Życie jest no takie samo, jak zaczyna się jak tu. Natychmiast żeśmy podjęli decyzję powrotu. Sprzedaliśmy dom zresztą z ogromną stratą. Bo tak jak żeśmy kupowali, kupić to zawsze można, prawda? A potem chcieliśmy bardzo już szybko wracać. No to oczekiwanie na odpowiedniego klienta. Powiedziałam, a czort zabierz, wracamy. Bo dla nas najważniejszy był powrót, ponieważ myśmy bardzo źle się czuli za granicą, ponieważ ja kocham Polskę, autentycznie kocham ten kraj i nie wyobrażam sobie życia. Przecież teraz mogłabym mieszkać gdziekolwiek, wybrać sobie, tu mam wszystko i tam mam wszystko, no mogę sobie wybrać. Nie chcę za żadne skarby i pieniądze świata, nie chcę mieszkać gdzie indziej, bo tu jest mój kraj, tu się urodziłam, tu się wykształciłam, tu nauczono mnie wszystkiego. Ja nie brałam udziału w żadnych masterklasach, w żadnych kursach. Miałam jednego, jedynego pedagoga w życiu, Alinę Bolechowską i wszyscy mnie pytają, gdzie, kto panią nauczył? Polski pedagog o nieznanym nazwisku gdzieś w świecie, anonim. Natomiast mnie moja profesorka dała wszystko, poczucie spokoju, poczucie komfortu, wiary we mnie, wiary w siebie. I tak jak mój mąż kiedyś pięknie powiedział, między wyrazem ojczyzna a obczyzna jest różnica tylko w jednej literze, a to jest cały świat. I po prostu kiedy już nie mamy noża na gardle, to jest to najpiękniejsze miejsce. Ja jestem u siebie, nawet wtedy, kiedy coś mi się nie podoba, to mogę ochrzanić kogoś po prostu, bo jestem u siebie. A gdzie indziej ja do końca życia będę imigrantem. Nigdy nie będę u siebie. Dlatego wróciłam.
You know.
Jeśli chodzi o obyczaj w Polsce, to jest taki obyczaj, którego ja nie lubię. My mamy chyba jakieś kompleksy. Jeżeli ktokolwiek wystąpi gdziekolwiek w jakimś prowincjonalnym teatrze na świecie i przyjedzie i śpiewałem gdzieś tam w Lierz, czy wiesz, gdzie tam już nie wiem gdzie, to się mówi największy śpiewak, największa śpiewaczka. Proszę spojrzeć jakby tak po nazwiskach polskich śpiewaków, właściwie wszyscy są najwięksi. Jak się pisze o nich, czy recenzje, czy krytyki, najwięksi. Nie jest tak naprawdę do końca. Jeśli chodzi o szkołę, o naukę śpiewu, no to w tej chwili my się możemy uczyć wszędzie, czy grać, czy śpiewać. Kiedy ja studiowałam, ja nie miałam wyboru. Natomiast obecnie wszyscy młodzi ludzie mogą jeździć, zdawać na wszystkie uczelnie świata, do wszystkich pedagogów na świecie, brać udział we wszystkich kursach mistrzowskich na świecie, z największymi gwiazdami na świecie i mogą się uczyć, ile tylko zechcą. A ile się nauczą, to zależy od talentu. I rynek tak czy owak to zweryfikuje, bo jeśli nawet tutaj gdzieś się go zaangażuje i się powie, że największy, to i tak długo nie pociągnie, dlatego że to nie sztuka zaśpiewać dwa razy pierwszy i ostatni. Sztuka się utrzymać na rynku przez lata i przez lata fascynować, przez lata się rozwijać, zarówno repertuarowo, jak i osobowo, to znaczy wzbogacać swoją paletę wyrazu, swoją paletę kolorystyczną, dramatyczną. To oczywiście wszystko przychodzi z wiekiem. Nie ma takich talentów, że usiądzie i wszystko wie od razu. Może mieć zadatki, może mieć fenomenalną biegłość techniczną, może mieć od urodzenia, ale musi z tym żyć, musi z tym dojrzewać, musi z tym powoli, krok za krokiem rozwijać się. I wszystko, tak jak w życiu z wiekiem przychodzi doświadczenie, tak samo jest w sztuce. Po prostu potrzeba na wszystko czasu. Jednym potrzeba mniej, drugim potrzeba więcej, a inny nigdy nie osiągnie sukcesu. Też się tak może zdarzyć. Na przykład taki Herbert von Karajan, który był wielkim dyrygentem i takim duce niemalże, co chciał, to robił. Jak pokazał z panią palcem, chce mieć następną produkcję, to nawet nikt nie śmiał powiedzieć: maestro, ale może ja jestem za młoda, może to jeszcze nie dla mnie. Każdy się bał, wychodził na tą scenę, śpiewał cokolwiek i w połowie spektaklu słychać było, że dalej nie pociągnie, bo nie dla niego. A maestro Karajan znalazł sobie za tydzień kogoś nowego. Dlatego człowiek młody, startujący artysta musi sam myśleć o sobie. Chcesz być obsłużony? Dobrze, obsłuż się sam. Sam musi decydować o repertuarze, nawet jeśli musi odmówić. Odmów, nie bój się, że odmówię, to mi kariera przepadnie. Boże, ile ja razy w życiu odmawiałam, bo mówiłam, to nie jest dla mnie. Jak to nie dla pani? Przy napisane dla mezzosopranu. Ja mówię, to nieważne, że napisane dla mezzosopranu. Po pierwsze, ja nie jestem mezzosopranem, tylko jestem kontraltem. A po drugie, to ja muszę sama stwierdzić, czy ja się w tym dobrze czuję. To nie wystarczy. Aha, mezzosopran biorę w ciemno i potem dramat śpiewa jedną próbę, trzecią, czwartą, a na premierę muszą wołać zastępcę, bo już nie dociągnie. Więc to jest taka, no to jest bezpieczeństwo i higiena pracy oraz po prostu doświadczenie. Oczywiście mnóstwo ludzi, którzy zaczynają karierę, przychodzą, że tak powiem, z ulicy. ja miałam to szczęście, że ja się urodziłam na scenie, że moja matka była wybitną śpiewaczką. Co prawda w chórze, ale śpiewała wszystkie solowe, no miała taki głos, że jako solistka nie bardzo miała szansy egzystowania na scenie. Natomiast mnóstwo solówek, miała niezwykle piękny kontralt, bardzo niski. I ona mnie przygotowywała, że tak powiem, do tej profesji, do walki, do rozsądku. Tłumaczyła mi, co mi wolno, czego mi nie wolno, jak powinnam ćwiczyć, jak powinnam z ludźmi rozmawiać, jak powinnam rozmawiać ze swoim pedagogiem, bo u nas na przykład na uczelni był strach przed pedagogiem. Jak pedagog kazał, to trzeba było robić, a jak się coś nie zrobiło na przykład, to inni wyrzucali. Za drzwi, kochana, jak przemyślisz, to wrócisz na lekcję. To jest po prostu nie do pomyślenia, ponieważ są to eksperymenty na żywym instrumencie. I to są barbarzyńcy, którzy mogą doprowadzić, tak jak doprowadzono moją siostrę rodzoną, do nieodwracalnych zmian na strunach głosowych. Także jej zmarnowano życiorys. Ona miała jeden z najpiękniejszych głosów na świecie przez pedagoga, który nie uznawał dyskusji, polemiki. Ja coś nie mogę, duszę się, jest mi niewygodnie. Co tam zawracasz głowę, śpiewaj. A potem jak już nie mogła śpiewać, to ją wyrzucili. Także po prostu ja miałam to doświadczenie właśnie z moją siostrą starszą ode mnie o 10 lat, więc wykorzystywałam to, jak tylko mi moja profesorka, Bogu ducha winna, bo ona była naprawdę cudownym człowiekiem, jak tylko coś powiedziała, Ewuniu, może coś, ja mówię, ja wiem lepiej, jak śpiewam po swojemu, to mi wychodzi, a jak pani mi tu tłumaczy, w gotyku, nie w gotyku, to się duszę, ja mówię, ja wolę po swojemu. No i to były takie rozmowy z moim pedagogiem, która mi mówiła w końcu, Ewunia, jesteś bardzo utalentowana, dobrze, szukaj sama, a ja ci powiem, czy to jest dobrze, czy to źle. I ja tą metodą coś tam, no nie, jeszcze raz, jeszcze raz, wygodnie ci, ja mówię, no wygodnie. To zapamiętaj, jak to zaśpiewałaś, bo był ładny dźwięk. I tą metodą, współpracą, żeśmy do czegoś doszły obie. Nie nakazami, rozkazami, dyktaturą. Tu nie ma, ponieważ to jest moje zdrowie, moje życie i nikt mi za to odszkodowania nie zwróci. Dlatego po prostu młodzi ludzie muszą uczyć się również nie tylko profesji, jak śpiewać, ale również jak żyć, jak się poruszać w tym bardzo skomplikowanym i trudnym świecie, żeby nie dać się wykorzystać, nie obawiać się, odmawiać, że jak odmówię, to już koniec. Nie, na wszystko spokojnie przyjdzie czas.